Zbigniew Kościk, radny województwa lubuskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry. Dzień dobry.
No ale dodajmy także pedagog, historyk, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze. A skoro historyk, to zacznijmy od 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rocznicy powstania, wokół którego przynajmniej mam takie wrażenie, że to jest data historyczna i wydarzenie, które wśród młodych ludzi cieszy się, jeżeli można użyć takiego sformułowania, dużym zainteresowaniem, bo jak się patrzy na młodzież, która kupuje odzież patriotyczną, ma tę Polskę walczącą gdzieś, prawda, i śmierć wrogom ojczyzny, to można odnieść wrażenie, że młodzież interesuje się historią, a patrząc na to, jak dzieje się, co dzieje się w Warszawie, gdzie godzina W płoną race, także w Zielonej Górze, na przykład na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej, kibice falubazu rozwieszonym takim transparentem, i widać, że młodzi ludzie po prostu tę datę, tę walkę bardzo sobie upodobali.
Gdyby tak, jak zechciał pan powiedzieć, taka sytuacja miała miejsce w całej populacji ludzi młodych, to myślę, że cieszylibyśmy się. Ale zgodzę się, że używając takiego młodzieżowego języka, no patriotyzm jest w modzie, jest cool, prawda, i oczywiście trzeba przyklasnąć. Jeśli chodzi o powstanie warszawskie, to warto byłoby, tak sobie myślę, zrobić tutaj pewnego rodzaju rozgraniczenie. No pierwsze to oczywiście to, że politycy, historycy, opinia publiczna dzisiaj różni się w ocenie tego, czy powstanie powinno wybuchnąć, czy nie. I każdy ma prawo jakby do oceny.
Chodzi o ocenę polityczną, ocenę zysków i strat.
Cieszę się, że wszyscy Polacy no, umieją zachować się, jeśli chodzi o oddanie czci, szacunku tym młodym powstańcom, którzy walczyli o wolność, no nie tylko Warszawy, ale Polski. W tym względzie Polacy się nie różnią i to jest naprawdę bardzo budujące i bardzo pozytywne. I taka ostatnia refleksja, to myślę, że nam oczywiście też sporo warszawiaków po wojnie trafiło tu na ziemię lubuskie, do Zielonej Góry. Jak najbardziej to, że Zielona Góra też zatrzymuje się, to, że prezydent z Radą Miasta też włączają syreny 1 sierpnia o godzinie 17. To jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne zjawisko. Ale myślę, że brakuje mi tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o pogranicze lubusko-wielkopolskie, też podniesienia do wyższego takiego poziomu takiej wrażliwości społecznej, jeżeli chodzi o powstanie wielkopolskie, nie? Bo faktycznie my się szczycimy, że to jest jedyne pozytywne, jedyne, które zakończyło się sukcesem, pełnym sukcesem powstanie, a jednak w tej takiej narracji historycznej czy politycznej ono jest trochę traktowane po macoszemu, i myślę, że to apel i do władz województwa lubuskiego, ale także do prezydentów obu stolic lubuskich, żebyśmy umieli też zaznaczyć te związki, jakie mamy z Wielkopolską. 50% ludności ziemi lubuskiej po II wojnie światowej to Wielkopolska.
Wrócę jednak do Powstania Warszawskiego i do tej rocznicy i obchodów w Warszawie, i także prowokacji aktywistów LGBT, bo widział pan pewnie te tęczowe flagi, które pojawiły się w różnych miejscach. Także obrazoburcze, czy jakieś takie gesty nieprzyzwoite. To wszystko powoduje, że zadajemy sobie pytanie, w jakim miejscu my dziś jesteśmy.
Czy musimy mieć pewien taki kokon, jeśli chodzi o stosunek do tego typu zachowań? No, totalna głupota, zupełnie niesmaczne zachowanie. No ale cóż, jesteśmy demokracją, chcieliśmy demokracji, musimy nauczyć się tolerować tego typu zachowania. No, wyjście, no co jest? Wtrącanie tych ludzi do więzienia? No, na głupotę nie ma rady. Trzeba raczej w sobie znaleźć na tyle siły, żeby przeciwko, no, nie reagować na tego typu incydenty i zachowania. Po prostu.
Dobrze, to stawiamy kropkę. Teraz przejdę do kolejnej pana funkcji, które wymieniłem na początku naszej rozmowy, więc dyrektora trzeciego liceum w Zielonej Górze. rekrutacja do szkół średnich, bo przecież uczniowie klas ósmych poznali wyniki swoich egzaminów i teraz to wszystko, jak rozumiem, układa się już w oddziały w szkołach średnich,
no
prawda?
Jeszcze nie, spokojnie. Na razie jesteśmy na etapie tego, że dzisiaj i jutro będziemy, mówiąc dosadnie, wklepywali wyniki naszych potencjalnych uczniów, którzy złożyli dokumenty
do szkoły. I Excel pokaże, kto się dostał, a kto nie.
To też nie my, robi to Poznań. Później jest taki magik, który przyjeżdża do Zielonej Góry, enterem w komputerze uruchamia maszynę, która muci i szkoły wydrukowują listy osób przyjętych. A dokładnie, tak jak powiedziałem, dzisiaj i w dniu jutrzejszym będą wpisywane wyniki egzaminu, sprawdzianu po szkole podstawowej, którego to wyniki uczniowie, które te wyniki dostali zaledwie parę dni temu.
Jest oczekiwanie jakieś takie nerwowe, czy tak zastanawiacie się, kto trafi do szkoły, prawda? Jaki to będzie nabór, prawda? Ile tych uczniów? Jakie będzie zainteresowanie?
Cenimy każdego ucznia, każdego rodzica, który wybiera trzecie liceum ogólnokształcące i od 15 lat, od kiedy mam przyjemność nadzorować tę szkołę, to boleję nad tym, że nie możemy spełnić marzeń, bo często to są marzenia wszystkich uczniów, bo od wielu lat cieszymy się dużą popularnością. Oczywiście nas to buduje, ale też z tyłu głowy mamy te niepowodzenia edukacyjne. Panie redaktorze, szanowni państwo, no na poziomie 15-latka dostać taką rażącą informację, że tutaj w tej wymarzonej szkole jednak zabrakło tego miejsca dla mnie, bo miałem o ciupinkę gorsze
wyniki.
Wiadomo. To jest naprawdę przeżycie traumatyczne.
Dobrze, a oczywiście nie znamy jeszcze ostatecznej decyzji, choć mówi się, że dzieci od 1 i młodzież od 1 września pójdą do szkoły, to jednak widzimy również, że dane epidemiologiczne nie są tak dobre, jakbyśmy chcieli, prawda? I też zastanawiamy się, na ile w tym kolejnym roku szkolnym nie wrócimy do zdalnego nauczania. Czy ten pierwszy okres czegoś nas nauczył i czy na przykład zdalne nauczanie w tej drugiej fali, jeśli do tego dojdzie, byłoby, nie wiem, na innym poziomie, czy wyciągamy wnioski, czy jak szkoła do tego jest przygotowana, jak system edukacyjny w ogóle?
No przede wszystkim to zobaczyłem taki grymas bólu. Panie redaktorze, jako tata oczywiście też prawdopodobnie przeżywa, czy trzeba będzie w warunkach domowych pracować z własnymi dziećmi. Ja to rozumiem. No też myślę, że to nie jest odkrycie Ameryki, kiedy powiem, że pewno państwo nie znajdziecie dyrektora w szkole ani nauczyciela w ogóle w Polsce, który byłby zadowolony ze zdalnego nauczania, w sensie gdyby miał wybrać bezpośrednią formę kontaktu z tą internetową, nazwijmy, to stawiał na tę drugą, internetową. Preferujemy i jesteśmy pedagogami. To jest zawód, który wymaga tej bliskości, tej rozmowy. Wymaga po prostu interakcji także ze strony ucznia.
Ten proces jest spłaszczony bardzo mocno przez sieć,
oczywiście,
prawda?
On jest taki, jak warunki pozwalają. Przy czym pierwszym i podstawowym zadaniem szkoły jest troska o bezpieczeństwo. Myślę, że ja wiem, że zabrzmi to trochę obrazoburczo, ale znajomość matematyki, historii, fizyki czy chemii jest wtórna wobec tego, żeby szkoła zapewniła bezpieczeństwo swoim uczniom. Więc jeśli sytuacja będzie wymagała ponownie uruchomienia zdalnego nauczania, to szkoła, trzecie liceum będzie do tego przygotowane. Aczkolwiek, tak jak pan zechciał powiedzieć, dzisiaj te wytyczne, które dostajemy, wskazują, że przy szczególnych wymogach sanitarnych powinniśmy uruchomić formę stacjonarną nauczania.
Na koniec temat najmniej przyjemny, polityka i pytanie do radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego. W ubiegłym tygodniu na tym krześle siedziała Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa Lubuskiego. 17 sierpnia sesja absolutoryjna za 2 tygodnie. Na ile w pana ocenie możliwy jest scenariusz, w którym zarząd województwa nie otrzyma absolutorium? Na ile możliwy jest scenariusz, że dojdzie do zmian w umowie koalicyjnej, bądź będzie zupełnie nowa koalicja, bo o takich scenariuszach w tej chwili też się mówi?
Zacznijmy od tego, że 5 sierpnia mamy po wielu latach kolejną sesję nadzwyczajną i ona będzie poświęcona lubuskim bonom wsparcia. Cała historia, przydział tych pieniędzy nawet przez, no nie chciałbym tutaj niewłaściwego słowa użyć, no powiedzmy bardzo pozytywnie nastawionego wobec Urzędu Marszałkowskiego Zespołu Redakcyjnego Gazety Wyborczej została określona jako po prostu skandal. Myślę, że te wszelkiego rodzaju odpryski, do których dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma taki powiedzmy stosunek obserwatora, czy one się zakończą wywaleniem obecnego zarządu i nową koalicją? Nie wiem. Raczej szczerze mówiąc wątpię. Zgadzam się z opinią, że to jest trochę spór w rodzinie, aczkolwiek nie bardzo rozumiem taką trochę neomarksistowską jakąś narrację tych radnych, którzy wystąpili z Platformy Obywatelskiej, że przez swoje wystąpienie chcą wzmocnić zarząd i koalicję. No to trochę się jakoś tak w logice pewnej nie mieści. Chciałbym powiedzieć, że tutaj klub radnych PiS-u zachowuje się w sposób odpowiedzialny. Nie przebieramy nogami, ale też jest bardzo istotne, nie będziemy się dawali wykorzystywać obu tym stronom zwaśnionym w pewien sposób dzisiaj, bo zauważyłem, że bardzo często to się odbywa w ten sposób, że jak się nie dogadamy, to my pójdziemy do PiS-u i
zrobimy... straszenie PiS-em, tak?
Dokładnie tak. No myślę, że tutaj... To tak nie jest. To nie jest tak prosto i jeśli sytuacja będzie tego typu, że tylko udział we władzy Prawa i Sprawiedliwości będzie gwarancją tego, iż województwo lubuskie pozyska ciekawe i duże środki z następnego rozdania z Unii Europejskiej, to my jesteśmy gotowi. W każdym innym razie no, nie będziemy tutaj takim straszakiem i chłopcem do bicia.
Zbigniew Kościk, radny województwa lubuskiego, klub Prawa i Sprawiedliwości, dyrektor 3. Liceum Ogólnokształcącego, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję.